Chwała Bogu. 10:30. Czas wyciszyć się, wyciszyć nasze serca. Rozpoczynamy nasze nabożeństwo. Nabożeństwo, kiedy spotykamy się wspólnie tutaj w Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie, aby uwielbiać Pana Boga, aby się do Niego przybliżać, aby Go poznawać coraz lepiej i też, żeby oddać Mu chwałę. Pozdrawiam Was na wstępie gorąco od pastora, który usługuje dzisiaj w Jarocinie, w zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Jarocinie. Kazał Was gorąco pozdrowić. Ja witam Was serdecznie z kolei wszystkich tutaj, tych, których nie było długo, Gabriela, Joannę. Jako zbór już Was witałem, ale teraz jako zbór Was witam. Michała, Agnieszkę widzimy wśród nas, też się cieszymy. Nie będę wszystkich wymieniał, bo jeszcze się schodzimy. Ale jesteśmy już gotowi, zespół jest, żebyśmy oddali Bogu chwałę i chciałbym, żebyśmy powstali do pierwszej pieśni i zaśpiewali razem hymn Chwalże ma duszo mocarza. Dalej do wielbienia Boga, żebyśmy wielbili Pana jako prawdziwego Boga, jako mocarza. W Starym Testamencie co i rusz czytamy o Izraelu, że się chwiał, że ciągle znajdował sobie inne bóstwa, chociaż Bóg jest jeden. I taka jedna historia jest zapisana w pierwszej Księdze Królewskiej i odczytam fragment z 18 rozdziału, poczynając od 20 wersetu. Achab rozesłał zatem wezwanie między wszystkich Izraelitów. Zgromadził na górze Karmel również proroków. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał: jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Wtedy Eliasz oświadczył ludowi: tylko ja sam pozostałem jako prorok Pana. Proroków Baala jest 450. Niech więc dadzą nam dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego, poćwiartują go, ułożą na drewnie, ale ognia niech nie podkładają. Ja też przygotuję jednego cielca, ułożę go na drewnie i nie podłożę ognia. Potem wzywajcie imienia waszego Boga, ja natomiast wezwę imienia Jahwe. Niech ten Bóg, który odpowie ogniem, okaże się prawdziwym Bogiem. Wówczas cały lud odpowiedział: słusznie, niech tak się stanie. Eliasz wezwał zatem proroków Baala: wybierzcie sobie jednego cielca, przygotujcie go pierwsi, bo was jest więcej. Wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wówczas wzięli cielce, którego im dano, przygotowali w ofierze i wzywali imienia Baala od rana do południa. Baalu, wysłuchaj nas wołanie, ale nie rozległ się żaden głos. Nie było żadnej odpowiedzi. Oni zaś nadal tańczyli przy ołtarzu, który sobie wznieśli. Po południu Eliasz zaczął z nich drwić. Wołajcie głośniej, doradzą, bo wprawdzie Bóg, lecz może się zamyślił. Może się czymś zajął. Może jest w podróży, ale bo może zasnął. Niech się obudzi. Wołali więc tym głośniej i według swojego zwyczaju robili sobie nacięcia nożami i włóczniami, tak że spływała po nich krew. Gdy jednak minęło południe i nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, a oni wciąż prorokowali, choć nie rozległ się żaden głos, nie było żadnej odpowiedzi ani żadnego odzewu, Eliasz wezwał lud: podejdźcie do mnie. Gdy lud podszedł, on najpierw naprawił zburzony ołtarz Pana. Wziął 12 kamieni według liczby plemion Jakuba, do którego Pan przemówił: będziesz nosił imię Izrael. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wokół ołtarza wykopał rów mogący pomieścić 2 miary wody. Na ołtarzu ułożył drewno, a na nim przygotowaną ofiarę. Potem powiedział: napełnijcie wodą 4 dzbany i wylejcie ją na ofiarę całopalną oraz drewno. Kiedy to uczynili, polecił: zróbcie to teraz, to raz jeszcze. I zrobili. Potem rozkazał: oblejcie wszystko po raz trzeci. Oblali zatem ofiarę i drewno po raz trzeci, tak, że spływająca woda wypełniła rów wokół ołtarza. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz z powrotem ich serca. Na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, drewno, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę wypełniającą rów wysuszył. Gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan, wołali, to On jest Bogiem. Pan, On jest Bogiem. Jeden jest Bóg. Jeden jedyny. I temu Bogu służymy. Pochylmy nasze głowy i zawołajmy do Niego, a potem tego jedynego, prawdziwego Boga będziemy uwielbiać w pieśniach. Boże, przychodzimy do Ciebie, dziękując Ci za wszystko, co uczyniłeś w przeszłości, co czynisz dzisiaj i co jeszcze będziesz czynił, dla chwały Twojego imienia. Ze względu na Twoje imię tutaj się gromadzimy, Panie. Ja Ci dziękuję za te słowa, które mogliśmy odczytać, Panie. Przepraszam Cię, że czasem sam się chwieję na dwie strony, że czasem sam zapominam o tym, że tylko Ty jesteś Bogiem, że nieraz poświęcam zbyt wiele czasu, myśli, uwagi innym rzeczom, które Ciebie nie wiedzą. Proszę Ciebie o to, żebyś to zmieniał. I teraz na tym miejscu chcemy Ciebie uwielbiać, bo wiemy, że Ty jesteś żywym Bogiem, że Ty jesteś Bogiem, który odpowiada na nasze modlitwy, że Ty słyszysz nasz głos, że kiedy do Ciebie przychodzimy, nie zostawiasz nas bez odpowiedzi. Chcemy Ciebie za to uwielbiać, Panie. Chcemy poświęcić Tobie czas tego nabożeństwa, prosząc Ciebie dzisiaj o to, byś do nas przemawiał, abyś był obecny, Panie, abyś w Duchu Świętym wypełniał to miejsce i przechadzał się wśród nas. Wołamy do Ciebie, Panie. Prosimy Ciebie, żebyś był tutaj obecny dzisiaj wśród nas. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha, Panie. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, który przyszedł na ziemię i umarł za nas, żebyśmy mogli nazywać Ciebie Ojcem. Bądź za to uwielbiony, Panie. Teraz podczas tego nabożeństwa, z naszych serc, Panie, z naszych myśli. Amen.
Thank you. Przychodzimy tutaj, żeby oddawać Tobie chwałę, Panie. Bo tylko Ty jesteś godzien chwały i czci, Panie. Wyznajemy to, że nie ma innego Boga poza Tobą, Panie. Ty jesteś jedyny Bogiem i Królem, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, co Ty zrobiłeś dla nas, Panie. Dzięki Ci, że Ty umarłeś za nasze grzechy, Panie. Dzięki Ci, Panie, że Ty nas znalazłeś w tym świecie, Panie, że mogliśmy Cię poznać, Panie. Dzięki Ci, Panie, że Ty nie jesteś tylko jakąś gadką, Panie, ale Ty jesteś rzeczywistą osobą, Panie. Że możemy, Panie, codziennie, Panie, Ciebie w swoim życiu poznawać, odczuwać, Panie. Że kiedy się modlimy, to słyszymy, Panie, widzimy, Panie, Twoje działanie, Panie, bo Ty jesteś namacalny, Panie. Dzięki Ci za to. Chwała Tobie. Chcemy teraz, Panie, oddawać Tobie cześć, Panie. Chcemy, Panie, teraz mówić, kim Ty jesteś w naszym życiu, Panie. Chcemy to wyznawać słowami, Panie. Chcę przypominać sobie, Panie, że u Ciebie jest tylko wybawienie i uwolnienie, Panie. Dzięki Ci za to. Chwała Tobie.
Choćby drżały,
podziękować Mu za Jego łaskę, podziękować za to, co On robi, albo prosić, albo zachęcę, podnieść teraz głos w indywidualnych modlitwach.
Drogi łaskawy Panie, tak pragnę wyrazić Ci wdzięczność za to, że mogę doświadczyć Twojej łaski, Panie, Twojej dobroci, życzliwości. Dziękuję, że masz staranie o mnie, o mój dom, Panie. Dziękuję, że błogosławisz i chronisz i strzeżesz, Panie, i że w taki realny sposób mogę tego doświadczać. Dziękuję za ten ostatni czas, za Twoją ochronę, za Twoje prowadzenie, za możliwość przeżywania, doświadczenia też niesamowitych chwil. Dziękuję Ci, Panie. Pragnę z mojego serca przynosić Tobie wdzięczność, chwałę i uwielbienie, bo cudownym, wspaniałym Bogiem jesteś i nikt, Panie, nie jest taki jak Ty. Chwała Cię i wielbię w imieniu Jezusa. Amen.
Amen.
Bądźcie wyrwione, Boże, za Twoją miłość, Boże, która nas obdarzy, czy jest sobie. Boże, kochane, dziękuję Ci, że Ty upominasz się o nasze serca, Boże, że Ty naprawdę te czas temu, kiedy przyszedłeś do nas, Jezu, kochane, że Ty chciałeś, że Ty widziałeś nas, że znałeś nasz upadek, nasz stan, że tego już nie mogliśmy, że mieliśmy jak, dzięki Twojej miłości, Boże, Ty dałeś nam ten przywilej, tą szansę zbliżyć się do Ciebie w pełni, chwalić po prostu to, za Twoją łaskę, Boże, którą nas obdarzyłeś. Ja dziękuję Ci, że obdarzysz Tobie w nas na co dzień, Boże, że tak naprawdę możemy tylko przyjść do Ciebie, sami przed Tobą, że Ty dajesz tak wiele, że Ty dajesz przebaczenie winy, że Boże, to tak, za to Ci naprawdę dziękuję, że naprawdę mogę stawać się w Tobą, nie martwić się, Boże, co będzie w przyszłości. Boże, kochamy, ludzie, nie wiem, że Twoja łaska nie jest tylko tam, kiedyś, dawno temu, 2000 lat, ale jest też dzisiaj dla każdego grzesznika, Boże. Tak dziękuję i bądź uwielbiony, że z tej miłości, że właśnie przyszedł do nas, że z tej miłości obdarzysz nas tak wieloma dobrymi rzeczami, że jesteś dobry, kochający Ojca, Boże, który dba o swoje dzieci. Bądź uwielbiony i w tych dobrych chwilach, w tych chwilach gorszych chwilach, Boże, kochamy. Ale za Twoją wielką miłość, jak jesteś wdzięczny. Amen.
Moją modlitwą i wielbienie do Ciebie. Amen.
Amen.
kiedy ich zapraszam do kościoła, że boją się przyjść, bo nie będą wiedzieli, jak się zachować. To mi dało trochę więcej zrozumienia swoją drogą, jak mogą się czuć osoby, które nigdy nie były u nas w kościele i są przyzwyczajone do pewnych zachowań, że mogą czuć się zagubione. Nie wiedziałem, co się dzieje do końca, kiedy robić znak krzyża, znaczy nie, żebym planował to wszystko robić, co inni, ale rozumiecie samo moje odczucie, że byłem tam zagubiony. Wszyscy znali odpowiednie formuły, odpowiedni czas, by je wypowiedzieć, jak się zachować, a ja jednak czułem, że to po prostu jest dalekie i że się odbywa. Wszyscy wiedzieli, co będzie następne, takie miałem przynajmniej odczucie, jaki punkt, co należy wypowiedzieć. I tylko w jednym punkcie byłem w stanie włączyć się w to, co tam się działo. Zgadnijcie, w którym. Czytaliście program tygodnia przy modlitwie Ojcze Nasz. Ale mimo tego, że znałem te słowa i mimo, że wypowiedziałem tę modlitwę razem z innymi ludźmi, którzy byli zgromadzeni na tej uroczystości żałobnej, nawet te słowa dobrze znanej mi modlitwy były mi obce, dalekie. Ale skłoniło mnie to do głębszego zastanowienia się nad słowami tej modlitwy i nad modlitwą w ogóle. Tego dnia było dużo modlitw wypowiadanych. Były koronki, modlitwy do świętych, różaniec, modlitwa za zmarłych, rzeczy mi obce. Mi obce. Ale zacząłem myśleć nad tym, że wielu osobom w moim otoczeniu to się kojarzy z modlitwą. To jest bliższe modlitwie, kiedy mówię, że modlę się, to na myśl tym osobom przyjdzie właśnie to, na przykład, że zmawiam różaniec. Kiedy w pracy świadczę ludziom, że staram się modlić codziennie, czy oni rozumieją, co mam na myśli, kiedy mówię, że staram się modlić, czy mamy wspólne zrozumienie modlitwy. I chciałbym, żebyśmy podczas dzisiejszego kazania pochylili się nad podstawową kwestią dla naszego duchowego życia, właśnie czym jest modlitwa i jaka ona powinna być. Jest to podstawowa kwestia i myślę, że wszyscy zgodzą się, że modlitwa w życiu osoby wierzącej, często tutaj to powtarzamy, że jest to podstawa naszego życia duchowego, ale pewnie większość Polaków, których spotkamy na naszej drodze, w naszym otoczeniu, zgodzą się z tą kwestią, chociaż będą myśleli o modlitwie zupełnie inaczej niż my. Chciałbym, życzyłbym sobie, cieszyłbym się, gdyby w tym kazaniu nie było zbyt wiele odkrywczych rzeczy dla nas. Może żadne, bo nie chcę nic nowego odkrywać, chcę przejść do Słowa Bożego. Z drugiej strony jestem przekonany, że to kazanie jest potrzebne. Mam tą pewność. Wiem, że na ten temat mam dzisiaj mówić. Bo ja osobiście wiem, że chociaż od dziecka jestem w kościele, wychowałem się w modlitwach, uczestniczyłem w wielu, chociaż zawsze modlitwa była w moim domu, to ja wiem, że mam problemy z modlitwą taką, jaka być powinna. I zachęcam Was do tego, nas do tego, żebyśmy sobie dzisiaj zadali takie pytanie, żebyśmy przed sobą i przed Bogiem odpowiedzieli, jak jest z naszym życiem modlitewnym, jakie miejsce modlitwa ma w naszym życiu. Jestem przekonany, że Kościół naszych czasów ma duże problemy z modlitwą. Że ten bardzo osobisty element naszego życia duchowego, to co się dzieje w skrytości, to co jest prywatne, o którym nieczęsto rozmawiamy z innymi, jest w niebezpieczeństwie. Że szatan będzie się starał zakłócić nasze życie modlitewne. Ja mam problemy z modlitwą, przyznaję się do tego, dlatego to kazanie traktuję bardzo osobiście i wiem, że jest potrzebne, bo ja już skorzystałem z niego, szykując je. Ale czy Wy macie jakieś problemy z modlitwą? Zdarzają się? Jakie? Spróbuję wejść teraz w interakcję z Wami. Jakie problemy pojawiają się w modlitwie? Czas. Brak czasu na modlitwę. Mam na liście. Coś jeszcze?
Koncentracja.
Pisałem sobie, że nie potrafimy w modlitwie skupić odpowiednio uwagi, że myśli nam uciekają w każdą stronę. Czy jeszcze jakieś problemy napotykacie w modlitwie?
Telefon
z nami. Rozpraszają nas inne rzeczy. Czasem, że zapisałem sobie, nie czujemy tego. Głupio czujemy się, mówiąc monologi. Coś jeszcze?
Brak dyscypliny, decyzji i czasu.
Brak dyscypliny. Nie potrafimy wyznaczyć sobie tego czasu i pilnować go. Ja napisałem jeszcze, że nie do końca rozumiemy, dlaczego w ogóle mamy się modlić, skoro Bóg wszystko wie, to dlaczego jest to ważne. Nie rozumiemy, po co mamy modlić się w towarzystwie innych osób. Przecież to tylko wyłącznie moja osobista sprawa. Brakuje nam słów modlitwy, nie wiemy czasem, jak modlić się. Nie umiemy modlić się tak jak inni. Słuchamy modlitw innych, wstydzimy się potem głośno odezwać, patrzymy na innych. Albo myślimy, co ludzie o nas pomyślą, kiedy usłyszą naszą modlitwę. Szczerze, nie zdarzyło wam się to? Podczas pokazania mamy modlitwę i nawet myślimy, żeby się pomodlić. Ale potem jedna siostra albo brat tak pięknie się modlą, tak długo, tak chwyciście, że wstyd, ja miałem tam parę zdań, które chciałem powiedzieć. I tracimy, bo oglądamy się na innych. Nasze myśli uciekają gdzie indziej, nie potrafimy skupić uwagi na innych. Czasem w modlitwie modlimy się za kogoś, ale nasze myśli już uciekają i tylko o swoje. Czyjeś problemy zdrowotne, o które chcemy się pomodlić i w zborze pobudzają nas do myślenia o tym, że ja się źle czuję i Panie Boże, pobłogosławię. Mamy różne problemy z modlitwą. Mi pochylenie się nad tą kwestią już dało o wiele dobrego. Wierzę, że będzie dawało jeszcze więcej, że przyjdą tego owoce. I mam taką wiarę, pewność, że po dzisiejszym kazaniu część z tych problemów powinna zniknąć, może zniknąć w naszym życiu modlitewnym. Przygotowując się do tego kazania, zrobiłem zasadniczo dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą było przeczytanie Ewangelii, konkretnie czterech odsłon Ewangelii i wynotowałem sobie wszystkie fragmenty, w których występuje Jezus i modlitwa. Albo Jezus mówi coś o modlitwie, albo się modli. I znalazłem 46 takich odniesień. Patrzę po waszych twarzach, szukam przerażenia. Nie będziemy ich czytać wszystkich. W miejscu na notatki wypisałem wszystkie fragmenty. Zachęcam was do badania tych spraw później w domu, na spokojnie, jeżeli znajdziemy wieczór, żeby przez te fragmenty przejść. Tutaj podałem też swojego maila, jakby ktoś chciał, to mam w formie tabelki wszystko zestawione, żeby było łatwiej się łatwiej było przygotować w ten sposób. Ale naprawdę przez studiowanie tylko tego, nie potrzebujemy nic więcej, bo ze Słowa Bożego powinniśmy uczyć się, jak się modlić. Przez studiowanie osoby Jezusa w Ewangelii już wiele tych problemów rozwiązuje, wyjaśnia nam, dlaczego mamy się modlić, jak mamy się modlić. A drugą rzeczą, którą zrobiłem, przygotowując się do tego kazania, było zadanie pytania, takiego pytania, jakie w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale jeden z uczniów, obserwując Jezusa, kiedy on skończył się modlić, pyta, prosi go, Panie, naucz nas modlić się. To tą samą prośbę wstukałem w wyszukiwarkę Google, gdzie polski typowy internauta szuka odpowiedzi na różne pytania i szukałem odpowiedzi na temat modlitwy, czym w ogóle modlitwa jest i jak należy się modlić. Jak myślicie, czy znalazłem tutaj taką samą odpowiedź, jaką Jezus udzielił uczniom? Pytanie retoryczne, była to inna odpowiedź, ale chciałbym zacząć od tej części. Jak generalnie, czym jest modlitwa? My wiemy intuicyjnie i tam ludzie na forach też sobie odpowiadają, że modlitwa to rozmowa z Bogiem i różne inne takie rzeczy można znaleźć. Natomiast czym jest sama modlitwa? Akty modlitewne to powszechne, są powszechne we wszystkich religiach. Choć modlitwa może przyjmować formę indywidualnej rozmowy z istotą boską, to w wielu religiach ukształtował się pewien kanon modlitw, których treść jest ściśle określona i przekazywana w takiej formie wyznawcom. Czyli dopuszcza się możliwość osobistej rozmowy, ale zasadniczo jest określony kanon i jego się wyznawcy tej innej religii powinni trzymać. To jest modlitwa. W ten sposób odmawiamy modlitwę. Modlitwa jest czynnością kultową, charakterystyczną dla wielu religii, polegającą na wezwaniu do bóstwa. Wywodzi się z praktyk magicznych i początkowo miała formę zaklęcia, które według wierzeń posiadało moc oddziaływania na rzeczywistość za pomocą słów. Za skuteczny element zaklęcia modlitwy uchodziło wymawianie imienia wyznawanego bóstwa. Często język modlitwy jest sformalizowany i zrozumiały jedynie dla znających język sakralny. Niekiedy w modlitwie towarzyszą określone gesty, jak klękanie, a podczas jej odmawiania używa się przeznaczonych do tego akcesoriów, na przykład różaniec. W religiach plemiennych towarzyszy jej często taniec rytualny, w niektórych religiach siła modlitwy zależy od liczby powtarzalnych sformułowań, tak zwana modlitwa mechaniczna. I kiedy szukałem, czym jest modlitwa, wyskoczyło mi tysiące modlitw gotowych. W tym modlitwa dla internauty, żeby nie pobłądzić w internecie, odwoływanie się do różnych świętych, cała lista, modlitwy do świętego Jana Pawła II, Stanisława Kostki, Ojca Pio, siostry Faustyny, koronka do Miłosierdzia Bożego, tak dalej, tak dalej. Wiele praktycznych też wskazówek. Większości osób zaleca się co najmniej 15 minut modlitwy osobistej dziennie. Osoby żyjące w celibacie powinny modlić się około 1 godziny dziennie. Teoretycznie modlić się można wszędzie, należy się przygotować, są różne wskazówki, jak się przygotować, otwarte Pismo Święte, zapalona świeczka, krucyfiks, święty obrazek, ikona. Można usiąść na poduszce lub na dywanie, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żebyśmy się pośmiali. Nie dlatego, żebyśmy poczuli się lepiej, że my wiemy, jak się modlić. Nieraz to problem młodzieży takiej ewangelicznej, protestanckiej, która zna Słowo Boże, że nieraz w szkołach się czują tacy lepsi, bo ci się modlą do jakichś świętych. My wiemy, że nie należy, mamy Słowo Boże. Nie po to. W ogóle przeczytałem te fragmenty, żebyśmy czuli się dobrze z naszą modlitwą. Ale mówię o tym, żebyśmy się zasmucili. Żebyśmy mieli większą świadomość, jak rozumiana jest modlitwa w naszym otoczeniu. Bo może tak pojmują modlitwę nasi sąsiedzi, nasi znajomi z pracy, nasza rodzina bliższa lub dalsza. I czy to nie jest smutne? Modlitwa, coś wspaniałego, co otrzymaliśmy od Boga, jest zupełnie niezrozumiała. Minęło 20 wieków od czasów Jezusa, a ludzie, nawet ci, którzy szukają odpowiedzi, znajdują brednie, znajdują rzeczy, których nie ma w Piśmie Świętym. Może powinniśmy zapłakać nad Gdańskiem, nad Sopotem, Gdynią, Tczewem, Rumią, miastami okolicznymi, tak jak Jezus płakał nad miastami Izraela. Takie jest niestety wypaczone w wielu sytuacjach rozumienie, czym jest modlitwa. Ale przejdźmy do sedna, przejdźmy do Pisma Świętego, bo z niego uczymy się, czym jest modlitwa. I my musimy dobrze wiedzieć, czym jest modlitwa, żebyśmy właściwie ją przeżywali i żebyśmy w naszym otoczeniu, właśnie gdzie jesteśmy postawieni przez Boga, w różnych sytuacjach, okolicznościach, miejscach, czy w takiej, czy innej szkole, w miejscu pracy, żebyśmy mogli ludziom mówić, żeby oni widzieli w nas skutki modlitwy, a my żebyśmy mogli ich uczyć, tak jak Jezus uczył apostołów, a potem oni innym przekazywali, jaka jest prawdziwa modlitwa. Dlaczego jeden z problemów, który mamy z modlitwą, dlaczego w ogóle mamy się modlić, skoro Bóg zna nasze myśli, to po co tracić czas na modlitwę? Przecież On wszystko wie. Jak sądzicie, czy korzystając z tego argumentu Jezus mógł w ogóle się nie modlić? Czekam na odpowiedź, nie przejdę dalej. Mógł się nie modlić. Jeżeli byśmy tą naszą ludzką logiką się posługiwali, że On wszystko wie, to Jezus nie miał wiele czasu tutaj na ziemi. 3 lata tak naprawdę spędził na swojej misji. Mógł zaoszczędzić ten czas, te noce na modlitwie. Mógł uzdrowić więcej osób. To jest nasza logika. Ale nie ma co do tego wątpliwości, kiedy czytamy Ewangelię, że On miał w zwyczaju usuwać się na ustronne miejsca i spędzać czas na modlitwie. Łukasza 4,42. A gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na pustkowie, a tłumy szukały go i doszły aż do niego i zatrzymały go, by nie odchodził od nich. On się usuwał, uciekał od tego tłumu. Ludzie za nim szli. 5,16. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. Czy 21,37 też Łukasza. I nauczał we dnie w świątyni, na noc zaś wychodził, by ją spędzić na górze zwanej Oliwną. I wiemy, że Jezus tam spędzał całe noce na modlitwie. A więc dlaczego mamy się modlić? Bo sam Jezus się modlił. I sam Jezus wzywał uczniów do modlitwy. 21,36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Dlaczego inny problem mamy? Dlaczego mamy skupiać uwagę w modlitwie o innych? Jezus modlił się za innych. To też czytamy w Ewangelii. Łukasza 22,32. Ja zaś prosiłem za Tobą, chodzi o Piotra, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Inny problem. Okej, mamy się modlić. Mamy modlić się za innych, ale dlaczego mielibyśmy się modlić przy innych? Jezus, znamy historię, kiedy wskrzesił Łazarza, Jana 11 rozdział, czytamy. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus wzniósł oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący koło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A więc sam Jezus też modlił się. I nie chodzi o to, że modlił się na pokaz przed innymi. Modlił się, żeby wydać świadectwo Bogu. I my też mamy tą wspólnotową modlitwę, żeby wydać świadectwo o Bogu, że nas wysłuchał, żeby złożyć świadectwo, żeby oddać Mu chwałę przy innych. Inny problem. Nie wiem, jak się modlić. Brakuje nam słów. Czujemy się zawstydzeni, bo inni tak pięknie się modlą, a my nie potrafimy. I szczęśliwie to nie jest jakiś nowy problem, który się pojawił. Nie wstydźcie się, że czasem może wstydzicie się przy innych właśnie w społeczności zabrali głos w modlitwie, bo mamy etatowych modlicieli, którzy tak ładnie oddają Panu Bogu chwałę. To nie jest nic nowego. Jezus przestrzegał przed robieniem czegoś dla pozoru i nie, broń Boże, nie oceniam, że ktoś modli się tutaj dla pozoru, ale fragment, który chciałbym odczytać ze Słowa Bożego, to jest, kiedy Jezus właśnie mówił do ludzi zgromadzonych wokół Niego: strzeżcie się uczonych w Piśmie. To jest Łukasza 20:46-47. Strzeżcie się uczonych w Piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na placach i pierwszych krzesłach w synagogach i przednie miejsca na ucztach, a pożerają talentów i dla pozoru długie modły odprawiają. Ci surowszy otrzymają wyrok. A więc w tamtych czasach ludzie się modlili. Wiemy, że jakby cały kult świątynny był bardzo rozbudowany. Byli uczeni w Piśmie, saduceusze, faryzeusze, i oni się modlili w ten sposób, że prości ludzie czuli się zawstydzeni, bo nie potrafili tak ładnie, tak długo się modlić. Ale Jezus zwraca im uwagę, żeby strzegli się w ogóle tego, bo nie jest to szczere. Zatem jak mamy się modlić? Ale myślę, że najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać. Jak mamy się modlić? Czy modlitwy można się nauczyć? Można się nauczyć. To jest dobra wiadomość dla nas. Jeżeli mamy problem z modlitwą, modlitwy można, a należy jej się uczyć. Uczniowie, apostołowie, którzy chodzili z Jezusem, przyglądali mu się w wielu sytuacjach, proszą Go o to, żeby nauczył ich modlić się. I właśnie tutaj przychodzimy do modlitwy Ojcze Nasz, dobrze nam znanej. Pytanie, jak dobrze nam znane i na ile się w nią zagłębiamy, kiedy się nią modlimy. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziału właśnie o takiej sytuacji, że Jezus się modlił, uczniowie mu się przyglądali i kiedy skończył, proszą go o to, żeby nauczył ich modlić się. Tak jak Jan uczył swoich uczniów, więc była to praktyka, która miała miejsce normalnie w tamtym czasie, że ludzie uczyli się modlitwy. Modlitwa Ojcze Nasz pojawia się w dwóch miejscach Ewangelii. Jedno miejsce właśnie to, które chwilę temu wspomniałem, uczniowie, jeden z uczniów, obserwując Jezusa w Jego prywatnej, osobistej modlitwie, kiedy kończy tą modlitwę, prosi: naucz nas, Panie, modlić się, tak jak Jan uczył swoje. Drugie miejsce, w którym się spotykamy z modlitwą Ojcze Nasz, jest to kazanie na górze. W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale jest to zapisane, wiemy, że tłum zebrał się wokół Jezusa i tam jest jakby zbiór błogosławieństw, różnych mów Jezusa, i w tym zawiera też naukę modlitwy Ojcze Nasz, czyli nie tylko do apostołów, ale do tych wszystkich zgromadzonych, którzy chcieli od Niego się uczyć, przekazuje tę modlitwę jako pewien wzorzec. Jest to pewien szablon, można tak powiedzieć, pewna matryca, nie wiem, wzór po prostu modlitwy, idealnej modlitwy, takiej, jaką Jezus, który był w doskonałej społeczności z Ojcem, który mówił w Ewangelii Jana, że ja i Ojciec to jedno, tak uczy nas, również nas, jak należy się modlić. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli do Ewangelii Mateusza właśnie, do 6 rozdziału, tam gdzie mamy zapisaną tą modlitwę całą tą sytuację opisaną, 6 rozdział od 6 wersetu, i żebyśmy teraz znaleźli jeszcze chwilę. Kontroluję czas, nie jest jeszcze tak źle, żebyśmy pochylili się właśnie nad tymi słowami tej modlitwy, nad tą całą sytuacją, w jakiej Jezus nas uczył modlitwy. W jakim kontekście się to pojawia? No jest szereg różnych mów. Chwilę wcześniej Jezus mówi o jałmużnie, czyli o wspieraniu ubogich, że byli tak zwani ogłudnicy, ludzie, którzy trąbili wszędzie w koło, jak komuś pomagali, prowadzili jakąś pomoc socjalną, żeby inni widzieli, jakimi są wspaniałymi filantropami. I to się Jezusowi nie podoba. On mówi, że ci, zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją zapłatę tutaj, ponieważ inni ich tak potem zapraszają pewnie w różne miejsca, traktują jako wspaniałych ludzi. I tutaj się odnosi potem na tej kampie tego przykładu do modlitwy, stosując pewną analogię. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. 6 werset, jeszcze 5 do kontekstu. Również, gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią modlić się w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają całą zapłatę swoją. Ty natomiast, czyli natomiast, świadczy o tym, że w odróżnieniu od tych obłudników, jeżeli zapragniesz się modlić, jeżeli jest w nas to pragnienie rozmowy z Bogiem, co mamy zrobić? Mamy się schować. Dosłownie użyte tutaj słowo to odosobnione miejsce, czyli tak jak czytamy w wielu różnych miejscach Ewangelii o Jezusie, że On udawał się na to osobnione miejsce w wielu różnych sytuacjach. Po nakarmieniu 5000 wszyscy się rozeszli, On został, żeby modlić się sam. Kiedy właśnie nauczał świątyni, na nocy się udawał w odosobnione miejsce, aby się modlić. To jest właśnie to samo wezwanie do nas. Jeżeli pragniemy się modlić, wybierz zaciszne miejsce. Wejdź do swojej izdebki, Biblia Tysiąclecia mówi. Do komory swojej, to Biblia Warszawska i Gdański przykład. Czy do komórki poznańskiej. Natomiast chodzi o to, żeby się skryć i zamknąć za sobą drzwi. Żeby inni nam się nie przyglądali. Czego to nas uczy? Po pierwsze, nie da się opierać naszego życia modlitewnego tylko i wyłącznie tu, na tym, co się dzieje w Kościele. To nie wystarczy. Bo Jezus, kiedy uczy modlitwy, uczy nas o tym, mówi, żebyśmy się schowali, skryli. A Ojciec, który widzi w ukryciu, ten, który widzi nawet w ukryciu, nam odpłaci. A więc, chociaż nasza wspólna, wspólnotowa modlitwa jest potrzebna, co widać też w życiu Jezusa, chociaż nasze copiątkowe modlitwy na wysepce są istotne, chociaż nasza modlitwa pierwszego dnia każdego miesiąca jest bardzo budująca i wydaje owoc, to nie ma takiej możliwości, żeby nasze życie modlitewne opierało się tylko na tym. Nie będziemy rozwijać się w naszej relacji z Bogiem, jeżeli będziemy modlić się tylko tutaj, jeżeli będziemy modlić się tylko przed posiłkiem chwilę. Mowa jest tutaj o Ojcu, o takiej relacji. Wzajemna relacja miłości wymaga też intymnej rozmowy. Nie tylko przy ludziach, ale właśnie w zaciszu, kiedy jesteśmy zamknięci sam na sam. Czy byłoby normalne, gdybym z moim ziemskim ojcem rozmawiał tylko tutaj w kaplicy, jak jesteśmy? Czy nie zaczęłoby was to niepokoić? Albo jak on by się czuł z tym? Że faktycznie, kiedy gdzieś jesteśmy na skrzyżowaniu, jest dużo osób, coś się dzieje, to ja wtedy z nim rozmawiam bardzo ładnie, głośno, długo. Ale kiedy zostajemy sami, kiedy wszyscy się rozjadą po niedzielnym nabożeństwie do domów, ja zamykam drzwi i tyle mnie widział. Nasza relacja by się wtedy nie rozwijała. Nasza relacja, w drugą stronę, nasza relacja by podupadała, bo to jest sztuczne. To nie jest prawdziwe. To świadczy o tym, że coś jest nieszczere. A Bóg nie pozwoli na to, żeby nasza relacja była nieszczera z Nim. Jestem przekonany, że nie na tym polega zdrowa relacja. Każda głębsza relacja wymaga od nas intymności, rozmowy sam na sam. Moja Ania może powiedzieć, że tak mnie zna, że zna mnie lepiej niż ktokolwiek inny tutaj na tym miejscu. Ale teraz spójrzmy na to jeszcze bardziej. Dopuśćmy do tego, że Bóg zna nas jeszcze lepiej. Zna mnie na pewno lepiej niż Ania zna mnie. Zna mnie lepiej niż ja sam siebie znam, bo On widzi też w ukryciu. 7 werset. W czasie modlitwy, swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. W innych przykładach nie mówcie wiele, nie bądźcie gadatliwi. Dosłownie jest użyte słowo nie paplajcie. Bardzo ładne polskie słowo. Nie paplajcie, jak poganie. W Izajasza 1,15 czytamy, a gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. To, co wcześniej czytałem, niektórzy traktują modlitwę jako coś, co z praktyk jeszcze magicznych przeszło. I myślą, że można zakląć Pana Boga, zmusić do tego, że coś zrobi, poprzez to, że będzie się coś powtarzało. Tak poganie myślą, to jest ich rozumowanie. Bóg mówi tam Izajasza, że on ich nie wysłucha, póki jest krew na ich rękach. Powtarzanie czegoś nie świadczy o tym, że będziemy wysłuchani. Powinniśmy być naturalni i prawdziwi w modlitwie. Kiedy zwracamy się do Pana Boga, kiedy jesteśmy w ukryciu, kiedy inni nas nie widzą, to nie jest czas na silenie się na jakieś wyjątkowe słowa. My Pana Boga nie jesteśmy w stanie do niczego przekonać tym, że będziemy modlić się piękniej. Bo przecież On nas zna. On nas widzi. My się w Nim poruszamy. I może być to dla Niego zabawne, a oby nie było irytujące dla Niego, kiedy my uderzymy w inny ton, kiedy zaczynamy się modlić. Bo przecież On wie, jak my się odzywamy do siebie wzajemnie, do naszych rodzin, do znajomych w pracy. Czasem u siebie w pracy jestem świadkiem takich zabawnych wydarzeń, kiedy mamy jakieś meetingi oficjalne, kiedy ktoś przyjeżdża, albo chociażby dyrektor sklepu się pojawia, jak inni zaczynają uderzać w inny ton. Rozmawiało się z nimi chwilę wcześniej przy kawie, że ci klienci, że w ogóle że tam najechała się za obwodnicy i tak dalej. A potem nagle mamy meeting i tak, klient jest numerem jeden, klient jest najważniejszy, robimy wszystko dla klienta, żeby sprzedać więcej, tak dalej, tak dalej. Wiecie, o czym mówię? Bzdura, śmieszne. I o ile jakiś kierownik sklepu, dyrektor, tak zwał, może się na coś takiego nabrać i myśli, ale mam świetnego pracownika, on rozumie wizję naszej firmy. To przecież nie jest Bogiem takie numery. Kiedy przychodzimy, spędzamy czas na modlitwie, i w naszym życiu widać inne rzeczy, a potem zaczynamy się modlić i wygłaszamy jakieś frazesy, modlimy się jakimiś nie naszymi słowami, to nie rozwinie naszej relacji. To nas nie przybliży do Pana Boga. On oczekuje od nas szczerej, prostej, krótkiej czasem modlitwy. Tu nie chodzi o wielomówność, tak jak poganie. My mamy być wy, natomiast nie tak jak oni. Ty, kiedy chcesz się modlić, nie bądź taki jak oni. To, co obserwujesz. Oczywiście, jeżeli ktoś z nas na co dzień dużo mówi, to pewnie w modlitwie będzie mówił też więcej niż ktoś, kto jako swoją dewizę życiową przyjął to, że milczenie jest złotem i wiemy, że jest oszczędny w słowach. I nie nam jest wartościować albo biczować się, jeżeli na co dzień nie mówię za wiele i potem widzę, że ja już skończyłem się modlić, że jestem gorszy w tej modlitwie. Bo nie o to chodzi. Bóg wie. Bóg zna całe zdanie, zanim je wypowiemy. Nieraz, kiedy były jakieś konferencje i były takie modlitwy w grupkach, miałem takie poczucie, jak skończyłem za szybko, nie tak jest coś ze mną, bo tamci jeszcze się modlą, tamci jeszcze się modlą i wtedy jeszcze człowiek tak coś jeszcze chwilę znieci w sobie modlitwę. Nie o to chodzi. Bóg nas przestrzega przed obłudnikami i zachęca nas do szczerej modlitwy, nawet jeżeli będzie krótka, nawet jeżeli nie będzie w jakichś pięknych słowach. 8 werset. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. A mimo to mamy je przedstawiać. Do tej relacji jesteśmy powołani. Często w słowach Jezusa pojawia się to słowo Ojciec i to jest naprawdę niesamowite, że my mamy modlić się do Boga, mówiąc Ojcze, Ojcze nasz. Ale zwróćcie uwagę, że gdy przychodzi ziemska rodzina Jezusa do Niego w Ewangeliach, to kogo On nazywa swoją rodziną? Matką, braćmi, siostrami. Czytamy w Mateusza o tym. A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka, bracia Jego stanęli na dworze, chcąc z Nim mówić. I rzekł ktoś, oto Twoja matka i bracia Twoi stoją na dworze i chcą z Tobą mówić. A On odpowiadając rzekł temu, co mu to powiedział? Któż jest moją matką i kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. A zatem mamy przywilej nazywać go Ojcem, ale tu też jest napisany warunek. Kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. A więc to jest wspaniałe, bo możemy nazywać się bratem Jezusa, czy siostrą Jezusa. I możemy zwracać się do Boga jako do naszego Ojca, o ile pełnimy wolę tego, który jest w niebie. Wy módlcie się, 9 werset, w taki sposób. Jezus przychodzi do sedna, dając konkretny przykład, jak należy się modlić. Jest to pewien klucz, szablon, jak budować naszą modlitwę. Z jakich elementów powinna się ona składać. Jest to modlitwa, której możemy używać. Powtarzać ją dosłownie, słowo w słowo, ponieważ ona jest podawana przez Jezusa, jak wiem, i Łukasza, i Mateusza, i skądinąd wiemy, że też pierwsi apostołowie często podczas nabożeństw używali dokładnie tych słów modlitwy. Jest też taka książeczka Didache, nauka 12 apostołów z pierwszego wieku, gdzie też modlitwa Ojcze Nasz w tym samym brzmieniu jest zapisana. Ale nie chodzi tylko o to, żeby używać tych słów, tylko żeby na kanwie tej modlitwy budować naszą modlitwę. Bo ta modlitwa, jako przekazana przez Jezusa, pokazuje nam elementy, jakie powinna zawierać modlitwa do Pana Boga. Jak już mówiłem, Ojcze nasz, niezwykły przywilej, że możemy do Boga zwracać się poprzez Ojcze. Nasz wskazuje jednak, że jest to element wspólnotowy, że zwracamy się jako jedno, jako część wspólnoty, jako część tych, którzy mogą go nazywać Ojcem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wiemy, gdzie On się znajduje, ale ważne, by pamiętać w kontekście modlitwy, że Bóg nie jest daleko. Że to nie jest tak, że my zamykamy się w naszej komorze i zdepce, jak zwał, tak zwał, i On jest gdzieś tam daleko na niebie, a my głosimy monolog właśnie w ścianę, nic się nie dzieje, bo możemy poczuć się głupio. Bo od dziecka, jak ktoś był uczony, żeby się modlić, może nie będzie tego aż tak odczuwał. Jak ktoś się nawrócił w dojrzałym wieku, ciężko mu zacząć w ogóle modlić się, wypowiadać słowa, bo mogłoby się wydawać, że mówi w próżni. To jest problem, który się pojawia dzisiaj, jeżeli chodzi o modlitwę, że tego nie czujemy. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy, chociaż modlimy się do Ojca, który jest w niebie, wiedzieli, że On nie jest daleko. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale czytamy od 24 wersetu. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wybił też wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą. Bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z Waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Bóg, do którego się zwracamy, nie jest On daleko, w Nim się poruszamy. Niech świętość dalszy taką modlitwę, niech świętość otacza Twe imię. Celowo czytam z przykładu ewangelicznego, pozwoliłem sobie też na modyfikację programu tygodnia, jeśli chcieli, z tyłu macie tę modlitwę Państwa właśnie w tym przekładzie. Z tego względu, jak już nieraz mówiliśmy, pewne rzeczy, które dobrze znamy, jeżeli jesteśmy z nimi osłuchani, bardzo łatwo przelatują nam przez głowę. Kiedy czytam ten przykład, który, bądź co bądź, myślę, że jest też bardziej trafniejszy, jest bliższy oryginałowi niż ten przykład, który od lat mamy warszawski, dobrze nam znany, pewne myśli łatwiej nam zauważyć, zrozumieć albo głębiej w nie wejść. Dlatego właśnie z tego przykładu. Niech świętość otacza Twe imię. I to powinna być nasza pierwsza prośba w modlitwie. Kiedy budujemy naszą modlitwę, nie powinniśmy zaczynać od naszych potrzeb. Ja potrzebuję to, tamto. Jezus, kiedy nas uczy modlitwę, zaczyna od tego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Niech świętość otacza Twoje imię. W naszym wołaniu, w naszym zwracaniu się do Boga, w naszym życiu, to pragnienie powinno być pierwsze. Możemy sobie potem porozmyślać, jak to uczynić. Co to praktycznie oznacza w naszym życiu? Co powinno oznaczać? Druga prośba. Niech Twoje Królestwo nastanie. Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. W Mateusza 4,17 czytamy: odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. To było klucz nauki Jezusa, aby się przygotować, bo Królestwo Boże nadchodzi. I my wiemy, że ono już nadeszło z Nim, ale wiemy, że jeszcze objawi się w pełni, więc słowa tej modlitwy nadal są aktualne, bo my nadal oczekujemy, że On przyjdzie, że zagrzmi, że pojawi się na niebie jak błyskawica i to będzie koniec tego czasu, tej ziemi, którą znamy. Jak często zapominamy o tym elemencie w naszej modlitwie, w naszym życiu. A Jezus, kiedy w tych paru zdaniach, proszę, to jest parę zdań, krótkich, kilkanaście sekund można wypowiedzieć tą modlitwę, On zwraca na to uwagę. Przyjdź Królestwo Twoje. A więc to też powinno być w naszej codziennej modlitwie, tej w komorze, elementem naszego wołania, żebyśmy prosili Boga, aby powrócił, abyśmy byli gotowi. Jeżeli będziemy o to modlić się, pamiętać w każdej naszej modlitwie, to uczyni, to nas zabezpieczy, że będziemy gotowi na Jego powrót. I Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Powinniśmy wołać o Bożą wolę. I nie ma lepszego przykładu w całej Biblii niż to, co się działo w Getsemane przed krzyżem, kiedy Jezus wołał, kiedy modlił się, kiedy bojował w modlitwie. I czytamy tam, kiedy modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Czy w innym przykładzie, w innym miejscu z Marka zapisane, i mówił: Abba Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. W niebie wola Boża się dzieje, ale my powinniśmy wołać, błagać, żeby ona się działa też wśród nas, tutaj na ziemi. I to nas zabezpiecza, to faktycznie powoduje, że nasze modlitwy będą wysłuchane, jeżeli one będą zgodne z wolą Bożą. Ile osób zraziło się do Pana Boga, jak śmiesznie to brzmi, zraziło się do Pana Boga, bo nie wysłuchał ich modlitw. Nie wiem, bo ktoś prosił o to, o podwyżkę w pracy, o posunąć partnera życiowego, o to, żeby samochód się nie psuł. Różne mamy potrzeby, jedne większe, jedne mniejsze, o które wołamy do Pana Boga i potem ktoś, no, chodziłem do kościoła, mówiliście, żeby się modlić, były te wersety, że Bóg odpowie na każdą modlitwę, no nie działa to. Cześć. Tyle go było. Ale jeżeli będziemy modlić się tak, jak Jezus nauczył się modlić, żeby wola Jego się spełniała, zawładnęła, tak jak włada niebem, tak tutaj ziemią, to wtedy jesteśmy zabezpieczeni od tego. Jezus modlił się. Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Była prośba Jezusa, który jest jedno z Ojcem. Oddal, proszę, ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. O to chodzi w tej modlitwie. Czyli kiedy my modlimy się o różne rzeczy dla naszego życia, o jasność w naszych decyzjach, powinniśmy pamiętać, że modlimy się o wolę Bożą, a to nas zabezpiecza, że jeżeli z wolą Bożą będziemy się modlić, to Bóg będzie odpowiadał na nasze modlitwy. I dopiero po tej części przechodzimy do naszych potrzeb, tych codziennych. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. O co jest to modlitwa? Zapisany nasz codzienny chleb. Codzienny chleb oznacza tyle, ile jest nam faktycznie potrzebne. Przestrzegam Was przed internetem. Nie zachęcam do modlitwy internauty, ale przestrzegam przed tym, że różne rzeczy można znaleźć. Szukając, trafiłem też na takie miejsce właśnie, gdzie są modlitwy o dobrobyt. W Stanach jest wielu kaznodziei, którzy trzepią grubą kasę na tym, że ludziom obiecują błogosławieństwo, mówiąc im, że Bóg chce nam błogosławić. Tego nie ma tutaj. Tego nie ma w modlitwie pańskiej. Prosimy Ciebie, daj nam dzisiaj naszego codziennego chleba. W przypowieściach czytamy 30 rozdział, 7-9 werset. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nienawidź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan, albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Tyle, ile potrzebujemy. O to mamy prosić Pana Boga, a On nas tym obdarzy. I przebacz winy, czytamy dalej, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Przebaczyliśmy, czyli czas dokonany. Kiedy już się modlimy, to już powinniśmy przebaczyć innym. W Łukasza pojawia się tutaj w tej miejsce winy słowo grzech. My mamy modlić się stale, kiedy zwracamy się do Boga w ukryciu, w naszej izdebce, komórce, o to, żeby Bóg nam wybaczył nasze grzechy. Mamy prosić o czystość, ale co ciekawe, jest to obwarowane konkretnym warunkiem. Dalej w 14-15 wersecie Ewangelii Mateusza, właśnie 6 rozdziału, Jezus skupia się właśnie na tym punkcie modlitwy. Kiedy kończy tą modlitwę, wraca jeszcze do tego fragmentu i mówi, bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Mocne słowa. Ale o to Bogu chodzi, żebyśmy my żyli w wybaczeniu. Jak my, dzieci Boże, mielibyśmy rozumieć, czym jest wybaczenie grzechów, czym jest życie w wybaczeniu, w pokoju z Bogiem, jeżeli sami byśmy tego nie czynili wobec nam innym? Co inni mogą nam zawinić więcej niż my przewiniliśmy wobec Boga? Szczerze, no zastanówmy się nad tym. Co więcej możemy zrobić złego niż my w naszej skrytości zrobiliśmy Bogu? A On nam chce wybaczyć. To jak my mielibyśmy innym nie wybaczyć? I bardzo konkretnie Jezus o tym mówi. Jeżeli nie wybaczycie innym, tracicie tą łaskę. Wypadacie z łaski. Nie będzie wam wybaczone. Bóg wam nie wybaczy. Jeżeli mamy coś w naszym serduchu czy w umyśle, nie dosi trzymać się tego, że ktoś nam zawinił i ja nie popuszczę. Nie. Nie tego Jezus nas uczy. Kiedy modlimy się tak, jak On nas uczy, to sami wkładamy na siebie, to przypominamy sobie o tym, że musimy innym wybaczyć. Marka 11:24 czytamy: dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się tam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeżeli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się tam. I w tym kontekście też Jezus właśnie odnosi się do tego, że musimy innym odpuścić. Bóg chce, abyśmy żyli w przebaczeniu. I ostatnia prośba: bądź przy nas, także w chwili próby, aby zachować nas od złego. To jest bardzo ciekawe miejsce. I chciałbym, żebyśmy już właściwie, naprawdę prawie kończymy. Jestem na przedostatniej stronie moich notatek, więc jesteśmy blisko, ale żebyśmy jeszcze skupili chwilę naszą pełnię uwagi. Bo bardzo łatwo, ale niestety, poprzez przekład warszawski, który bardzo sobie cenimy, znamy, szanujemy i według którego modlimy się tą modlitwą, łatwo tutaj stracić tą myśl, która jest właściwa, która była w oryginale. Bo my, kiedy się modlimy, jak mówimy, i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Natomiast w tym przykładzie ewangelicznym, bądź przy nas także w czasie próby, aby zachować nas od złego. W Biblii Poznańskiej: nie dozwól nam ulec pokusie. Bardzo niefortunne jest to nasze tłumaczenie i nie bądź nas na pokuszenie, bo zajrzyjmy do listu Jakuba, gdzie czytamy w 1 rozdziale 13-16 werset: niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Jaki jest sens zatem modlić się i nie bądź nas na pokuszenie? Skoro jest napisane, że ktokolwiek przeżywa jakąś próbę, jest poddany pokusie, niech nie mówi, że przez Boga jest kuszony. Bóg bowiem nie jest poddany na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Słowo Boże nam o tym mówi. Bóg nikogo sam nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość spocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Nie błądźmy. Bóg nikogo nie kusi. Więc kiedy modlimy się tą modlitwą, jeżeli będziemy modlić się tak, jak ją znamy, miejmy to w głowie, żebyśmy sobie nie powtarzali, bo możemy dojść do jakiegoś absurdu w naszym myśleniu, nawet podświadomie, że Bóg nas kusi i nie bądź nas na pokuszenie. To nie Jezus, to nie Bóg nas zwodzi na pokuszenie. Ale powtarzając tą modlitwę, jeżeli nie poddamy tego refleksji, to możemy zacząć tak myśleć. A przecież tak nie jest w relacji miłości. Odwołując się do mojego ziemskiego ojca jeszcze raz, on pewnie będzie wstawiał się za mną w różnych próbach, kiedy widzi, że z czymś się zmagam. Ale nie sądzę, żeby on, jeżeli mnie faktycznie miłuje, żeby rzucał mi jakieś kłody pod nogi, albo żeby on mnie gdzieś tam popychał w takie miejsce, gdzie wie, że mogę się potknąć. I tak jest z Bogiem. On jest dobrym ojcem i on dopuszcza czasem, abyśmy przechodzili przez próby. Cała Ewangelia jest o tym, całe Pismo Święte mówi o tym, że będziemy doświadczać różnych prób. I właśnie dlatego, że będziemy ich doświadczać, dlatego w tej modlitwie zwracamy się do Boga o to, żeby nas wspierał. Bądź przy nas, także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Getsemana, o którym chwilę wcześniej mówiliśmy, Jezus, kiedy był tam niewątpliwie w czasie próby, kiedy modlił się, czytamy, że został zesłany anioł, żeby go podtrzymał, żeby go wspierał w tej modlitwie, w tym boju. A więc o to chodzi. Bądź przy nas w chwili próby, aby zachować nas od złego. Wiemy o samym Jezusie, czytamy, że On przeszedł przez cierpienie i próby i może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. To jest Hebrajczyków 2:18. A także w 1 Koryntian 10:13 czytamy: dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. A więc będziemy kuszeni, będziemy przechodzić przez różne próby w naszym życiu, ale jest obietnica, że Bóg nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad nasze siły i że da nam wyjście. Ale żebyśmy mogli wiedzieć, jakie to jest wyjście, musimy do Niego wołać, żeby był przy nas w momencie próby. Jezus, który modlił się w Ewangelii Jana 17 rozdział, cały rozdział jest modlitwą, tak zwaną arcykapłańską modlitwą Jezusa. O co On tam prosi? Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. To są słowa Jezusa. I modlitwa kończy się tak zwaną doksologią, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Podsumowując, parę słów jeszcze. Modlitwa jest składnikiem kluczowym, fundamentalnym dla naszego życia, koniecznym dla życia duchowego. Myślę, że tu się zgodzimy wszyscy. Niektórzy przyrównują modlitwę do tlenu. Są różne takie porównania, przykłady. Nieraz się słyszałem, że modlitwa jest dla nas jak tlen, dla naszego duchowego życia. Nie da się zatem żyć bez modlitwy. Nawiązując do ostatnich dwóch niedzielnych kazań, kiedy uczymy się przywdziewać pełną zbroję, bo mówiliśmy już o pasie prawdy, o pancerzu sprawiedliwości. Co z tego, jeżeli żołnierz będzie świetnie ubrany, ale nie będzie oddychał? Żadny pożytek z niego. W trumnach są ludzie ładnie ubrani, ale nie oddychają, nic już nie zrobią. Szatan będzie na różne sposoby chciał zaszkodzić naszemu życiu modlitewnemu. A to brak czasu, a to brak organizacji, a to brak komory, gdzie by można się schować, bo dzieci krzyczą w jednym pokoju, bo wszędzie w pracy ciężko się schować, no, żeby sobie komorę znaleźć. Będą różne problemy się pojawiały. A to niezrozumienie pewnych kwestii, a to wątpliwości, czy Bóg nas słyszy, a to uciekające myśli właśnie, a to telefon, który gdzieś tam zadzwoni. Albo w inną stronę. Szatan będzie starał się sformalizować nasze życie modlitewne. Tak, by słowa, które wypowiadamy, straciły swoje znaczenie. I to jest normalne, że tak będzie się działo. Bo diabeł będzie atakował. Przecież uczymy się o tym, mówimy o tym otwarcie z tego miejsca, że toczymy bój nie z krwią i z ciałem. On będzie chciał albo żebyśmy nie mieli tego orężu, albo żebyśmy nie oddychali. Bo wtedy będziemy bezbronni. Jezus jest najlepszym przykładem i nauczycielem modlitwy. Dlatego, kiedy jest ciężko, kiedy, jak to się mówi, idzie jak po grudzie, kiedy nie wiemy, jak się modlić, mamy Jezusa, który jest nie tylko nauczycielem, ale i praktycznym, najlepszym przykładem. Modlitwy nie tylko można, jak mówiłem, ale należy jej się uczyć. I dziś rozważaliśmy w słowach modlitwy Pańskiej to, jakie elementy On, Jezus Bóg, uznaje za istotne w modlitwie. Trochę abstrakcyjny przykład, ale to tak jakbyśmy po latach odnaleźli Ojca, z którym nie mieliśmy kontaktu. I wiemy, że nas kocha, ale nie wiemy, jak z Nim rozmawiać. I widzimy, że jest koło Niego Syn. Wiem, że trochę abstrakcyjny przykład dla nas, ale spróbujmy sobie to wyobrazić. Wiemy, że z kimś chcemy mieć relację, ale nie wiemy, jak z Nim rozmawiać. I oto jest ktoś, kto jest w doskonałej jedności. Widać, że mają świetne relacje. I teraz ten Syn nam, my do Niego przychodzimy. Jak z Nim rozmawiać? Jak się do Niego przybliżyć? I daje nam konkretne wskazówki. Nic trudnego, prostą modlitwę, którą można spamiętać, na której kanwie, której możemy zbudować naszą modlitwę. Pamiętajmy w naszej komorze o tych elementach modlitwy, które rozważaliśmy. Inaczej może się zdarzyć, że sprowadzimy naszą modlitwę do załatwiania naszych osobistych, rodzinnych spraw, nie pamiętając o celach i o Królestwie Boga. A tak być nie powinno. Pierwszym i głównym punktem wzoru modlitwy pozostawionej nam przez Jezusa jest to, że nie nasze sprawy, lecz sprawy Boga muszą być na pierwszym miejscu. A wtedy przechodzimy do naszych próśb. I na zakończenie słowa Jezusa jeszcze z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, czyli tam, gdzie na początku tego rozdziału uczy ucznia modlitwy. Dalej w temacie modlitwy jeszcze wypowiada takie słowa. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Z tą obietnicą chciałbym was zostawić teraz. Powstańmy, proszę. Mówiliśmy dużo o modlitwie, o tej modlitwie naszej indywidualnej skrytości w tej komorze, ale też mówiliśmy o tym, że powinniśmy modlić się wspólnie, jako zbór. Nie zważając na to, kto nas słyszy, bo mówimy do Boga, ale też, żeby wydawać świadectwo Jego działania w naszym życiu. Także zachęcam was teraz, żebyśmy spędzili trochę czasu w tej modlitwie tutaj indywidualnie.
Moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Amen.